Mam wrażenie, że ponary są trochę zapomniane w Polsce. Zwłaszcza kiedy w tych dniach mówimy dużo o zbrodni pomorskiej, zbrodni dokonywanej przez Niemców na Pomorzu, w na przykład Piaśnicy, w Lesie Szpęgawskim. Jakie są podobieństwa pomiędzy tymi miejscami, pomiędzy tymi tragediami?
Czasami zadaję sobie to pytanie, dlaczego właśnie Ponary są tak w pewnym sensie zapomniane, dlaczego inne miejsca typu Piaśnica jakoś przebijają się. I myślę, że powodem jest to, że w tej chwili Ponary nie leżą na terenie Polski. I to jest chyba główny powód, ponieważ Piaśnica ma tutaj swoje miejsce martyrologii, są pielgrzymki, są msze.
Łatwiej dotrzeć,
łatwiej to usłyszeć w mediach, łatwiej o tym przeczytać, łatwiej poznać osoby, które tymi miejscami się opiekują, a Wilno, choć blisko, to jednak jest za granicą. To jest taka mała drewniana tablica i pani Riu, prawda? Do Ponar, tak? Mała drewniana, ale trzeba naprawdę wiedzieć, w którym miejscu skręcić, żeby nie pojechać do Kowna prosto. Piaśnica wygląda bardzo podobnie do Ponar, ale skąd, dlaczego tak wygląda? Można sobie na to pytanie bardzo łatwo odpowiedzieć. Wszystko według zarządzeń Reichsführer SS Heinricha Himmlera. On wydał wytyczne dla Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, jak mają takie miejsca z masowych egzekucji wyglądać, że mają być oddalone od skupisk ludzkich, tak żeby nie było słychać wystrzału karabinów. Mają być najlepiej w obszarze leśnym, tak żeby nikt nie mógł łatwo do tych miejsc dotrzeć, ale za to muszą być blisko dobrych dróg dojazdowych, żeby można było skazańców z więzień lokalnych dowieźć na miejsce straceń, że można było je w kolumnach pieszych doprowadzić, że... A także musi być gdzieś w pobliżu duża stacja kolejowa, aby wagony z więzień mogły te osoby dowieźć też do miejsca straceń. Ponieważ jeżeli mówi się o takich tysiącach, o tylu osobach, to wiadomo, że ten transport nie mógł być tylko samochodowy. Musiały być też i piesze kolumny, i musiał być też kolejowy transport.
Czy wszystko już wiemy na temat zbrodni w podwileńskich Ponarach? Z jakich dokumentów i archiwów pani jako naukowiec korzysta? Czego możemy się jeszcze dowiedzieć?
Praca historyka, praca taka typowo naukowa, na takim poziomie publikacji naukowych, to mówiąc szczerze, źródło w postaci relacji, w postaci protokołów przesłuchań świadków, jakimi tutaj dysponujemy w komisji, to jest źródło pomocnicze. Głównie opieramy się na materiałach archiwalnych, na materiałach niemieckich. Precyzja Niemców jest niesamowita, a trzeba powiedzieć, że tych dokumentów dotyczących zbrodni w Ponarach czy więzienia na Łukiszkach zachowało się niesamowicie dużo. Ja przebadałam archiwa nie tylko Wileń, ale przebadałam też archiwa w Niemczech, Centrale Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu. Znając dobrze język niemiecki, jeżdżę po tych archiwach. Zawsze ten temat wileński był mi bliski i nawet jak pracowałam nad innymi śledztwami, to zbierałam zawsze dokumentację do tematu wileńskiego.
A te zdjęcia, wstrząsający moment rozstrzelania w Ponarach, porządkowanie dołów śmierci w Ponarach, transporter taśmowy służący do przenoszenia zwłok na stos ciałopalny. To są zdjęcia z archiwów?
To są oryginalne zdjęcia z archiwów litewskich i to są wszystko zdjęcia, te akurat, o których pani przed chwilą mówiła, czyli ten transporter, to są zdjęcia wykonane w czasie pracy tej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zbadania Zbrodni Hitlerowskich, czyli tej radzieckiej pierwszej komisji, która jako pierwsza dokonała pierwszej analizy tego, co tam zostało.
Jaka była zasada działania tego transportera? Ja stojąc nad tym i zastanawiałam się, układało się ciała i one się przesuwały?
To nawet już nie były ciała, to były kości, tak? Ponieważ te z opisów osób, które były zatrudnione, bo wiele osób przeżyło, tam kilka osób uciekło z tych, którzy wydobywali te ciała. Oni opisywali to w ten sposób, że każdego dnia szli, mieli na twarzach maski zrobione z własnej odzieży i dostawali długie haki, znaczy drewniane, właśnie takie drewniane, długie kije, które były zakończone bosakami, w ten sposób wydobywali te ciała, które się niestety rozpadały. Kładły części tych ciał na ten transport, one były do góry, właśnie tak przesuwane do góry i spadały na takie sito, gdzie one były później rozdrabniane.
To już ten moment zacierania śladów.
Tak, to jest od grudnia 1943 roku do czerwca 1944 roku. Rosjanie jako pierwsi przeprowadzili śledztwo. Trzeba powiedzieć, że wszyscy mówią o tym, że Ponary po raz pierwszy jako zbrodnia przeciwko ludzkości, jako zbrodnia wojenna pojawiła się w procesie międzynarodowego trybunału wojskowego w Norymberdze. Ale tak nie było. Pierwsi rozliczanie sprawców tych zbrodni rozpoczęli Rosjanie. Już we wrześniu 1944 roku Trybunał Wojenny III Frontu Białoruskiego rozpoczął poszukiwania tych sprawców, czyli członków wileńskiego Sonderkommando i Patinga Zbrojstw w języku litewskim, a w języku polskim bardzo potocznie określonych jako szaulisi, jako strzelcy ponarscy.
Litwini.
Litwini, tak, głównie Litwini, ale byli tam no, niestety też 3 osoby narodowości polskiej, którzy pomagali Niemcom, którzy byli członkami wileńskiego oddziału specjalnego Sonderkommando. Osobami narodowości polskiej, które należały do wileńskiego oddziału specjalnego, był Józef Miakisz, Jan Borkowski i Władysław Budkun. I te osoby stanęły w 1973 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Zostały w procesie skazane na karę śmierci, ale kara śmierci została w 1977 roku zamieniona przez decyzją Rady Stanu na karę pozbawienia wolności na lat 25. W 2003 roku Budkun żył, mieszkał pod Olsztynem i pani prokurator, która to śledztwo prowadziła, odwiedziła go w jego domu. Rozmawiała z nim, zebrała relacje. Wiadomo, że to już nie była sprawa procesowa, gdyż nie można 2 razy karać kogoś za to samo, więc on odbył swoją karę, więc było to właściwie bardziej zebranie relacji niż czynności typowo procesowe, prokuratorskie. To był starszy człowiek, bo jeżeli w 1941 roku no, musiał być osobą powyżej 20-letnią, no to musiał być to już starszy człowiek. Czy teraz żyje? Nie, to był... Nie, bo
to już było dawno.
Znaczy na poziomie naukowym polsko-litewskim ten temat funkcjonuje dość dobrze. My pracujemy tutaj z genocydem litewskim i nigdy nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o wymianę dokumentacji, jeżeli chodzi o pewną ocenę faktów. Ta współpraca z Litwinami jest naprawdę dobra i bardzo przyjazna, ale to jest jeden, jak można powiedzieć, pułap, tak? Bo to jest współpraca naukowa, która zawsze no, jest na jakimś takim, można powiedzieć, poziomie no, międzynarodowej poprawności, bym to tak nazwała, a...
Naukowych publikacji.
Tak, naukowych publikacji, gdzie używa się specyficznego słownictwa, gdzie można powiedzieć, no nie, bardzo trudno jest dyskutować z faktami, tak? Jeżeli przedstawiam dany problem, jeżeli przedstawiam daną zbrodnię czy daną liczbę i udowadniam to faktami, dokumentacją, którą mam na poparcie swojej tezy, bardzo trudno jest z takimi faktami dyskutować, jeżeli zachowały się dokumenty, tak? Jeżeli one są podpisane, są to oryginały, które są w archiwach niemieckich, w archiwach litewskich, w archiwach polskich, a ponieważ mamy tak duże spektrum tych dokumentów, to trudno z takimi faktami dyskutować.
Ciekawym wątkiem jest docieranie do świadków zbrodni w Ponarach. Wiem, że osobą, która podzieliła się z panią swoimi wspomnieniami, był pan Zbigniew Sienkiewicz z Białegostoku. Ja miałam z nim okazję również rozmawiać kilka lat temu w Ponarach właśnie. On miał wtedy 7 lat. Jego ojciec trafił do więzienia w 1942 roku. Stamtąd wywieziono go i zamordowano właśnie w Ponarach. Pamięta doskonale taką sytuację, kiedy przyszedł do ich domu jakiś człowiek i powiedział, w którym okienku na ofiarnej siedzi jego ojciec. Było to 3. lub 2. okienko z brzegu, opowiadał pan Zbigniew. Wtedy w tym okienku pan Zbigniew zobaczył pierwszy raz swojego tatę, był siwiutki i płakał. Od razu oczywiście pana Zbigniewa z jego mamą aresztowano, wprowadzono do siedziby gestapo na ofiarnej i przesiedzieli tam cały dzień. To są niesamowite wspomnienia, kiedy ten starszy człowiek opowiadał mi właśnie o tym, jak to wyglądało.
Pan Zbigniew, będąc tutaj na urlopie w Gdańsku, przyjechał z prośbą o dedykację do książki Zbrodnia w Ponarach i wtedy pana Zbigniewa po raz pierwszy poznałam. Tą znajomość kontynuowaliśmy przez kilka lat, ponieważ zachęcona pewnymi rzeczami, które pan Zbigniew mi opowiedział, na przykład to, że posiadają grypsy ojca z więzienia, to, że posiadają zdjęcia dzbanka po smalcu, na którym były te grypsy zapisane. Nawiązaliśmy kontakt i przy pracy nad drugą książką, Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 39-53, wykorzystałam te informacje, wykorzystałam całe treści tych grypsów i tą historię pana ojca, pana Zbigniewa Sienkiewicza opisałam.
Dziękuję bardzo za rozmowę.